Siemanko, dzień dobry. Ja się podrapałem przy uchu i nagle poszło.
A wiesz, że to jest oznaka bobasów, że są zmęczone? Jak się zaczynają drapać po uchu?
Tak?
Tak, no.
To dobranoc. Żeby tylko drapały się po uchu, kumasz? Drapie się tu, robi tak, jest głodny, robi...
Chociaż jeśli mam być z tą szczery, to Felek się dosyć dobrze komunikuje. Tak? W sensie, że często jestem w stanie wychwycić, o co mu chodzi. Nie zawsze.
Znaczy, tak, w sensie to dobrze. Chodzi mi tylko o to, żeby, nie mówię, że się źle komunikują, tylko żeby to był, przepraszam, inny sposób.
No tak, ale chodzi
o... Wysłanie listu.
Faks. No nie wiem, no cokolwiek. No. Tak. Jezus Maria, ile ty masz lat? Nie wiesz, co to jest faks?
O Jezus, stary. To był old school w ogóle.
Tak, no.
Miałeś kiedyś? Dostałeś jakiegoś faksa? Faks po prostu?
Kurczę, jeżeli mam być z tobą w pełni, 100% szczery...
No nie.
To nie do końca... Faks to jest ten motyw, co ci z drukarki wychodzi?
No,
tak, to
taki
jest faks.
Coś, no.
Okay, no nie, to nigdy nie dostałem faksu. I musiałem się upewnić, co to jest, tak żeby wiedzieć tak... Wiem, co to jest, ale tak...
A załapałeś się na dzwonienie z budek telefonicznych?
Zdarzyło mi się, tak, no, w sensie pamiętam, że na koloniach dostawałem kartę i żeby zadzwonić do rodziców, to musiałem wyjść przed hotel, pójść do budki telefonicznej, miało się te, jak to się nazywało, nie punkty, tylko impulsy i się dzwoniło, nie?
Tak. To jest w ogóle niezłe. To czasami jak widzę na przykład jeszcze w takich oznaczeniach, nie wiem, oznaczenia w pociągach albo gdzieś, taki jest słuchawka, że tam, nawet nie wiem, czy w pociągach, ale no, takie jeszcze stare, oldschoolowe takie są...
Ale chodzi o, w sensie...
Że jest taka słuchawka, no. I taki, telefon na przykład, nie? Z tą tarczą i jakby, wiesz, myślę, że dzieciaki dzisiaj robią, co?
Tak.
Co to jest za urządzenie? Do czego to w ogóle jest, nie?
No, albo w ogóle ten motyw, nie? Że dalej gest dzwonienia to jest to, nie?
Czyli, tak.
Czyli przyjęło się, tak. Co, telefon nie, z klapką?
No właśnie, nie to, chociaż no. Już też wchodzi, ale faktycznie ten moment wygięcia tej słuchawki, tak.
No, a, że to jest wygięcie słuchawki, no. No tak, bo ja zawsze trochę sobie wyobrażam, że to telefon z klapką.
No. A no to, widzisz, no. To właśnie to ty, bo jesteś już tym pokoleniem, że telefon z klapką, a to jest słuchawka po prostu.
Ja w ogóle wiem, że mamy porozmawiać o CK-u, wiem o tym, ale...
A spokojnie, bo to bez ciśnienia.
Obejrzałem całego Better Call Saula 10 lat po obejrzeniu Breaking Bad. Kojarzysz obie twory? Obejrzałeś kiedyś
Kojarzę
Breaking Bad?
Oba twory, ale nie.
Nie obejrzałeś?
Nie. No właśnie wiem, wszyscy, a ja... To jest najlepszy serial w ogóle w historii podobno i tak dalej, a ja zacząłem oglądać i mam...
A co zacząłeś oglądać? Breaking Bad czy Better Call Saul?
Breaking Bad.
Breaking Bad ma ten motyw. Ja pamiętam, że ja go obejrzałem 10 lat temu, czyli wiem, albo nawet 15, bo ja miałem wtedy, wiesz, byłem nastolatkiem i obejrzałem to i podobało mi się bardzo, ale wiedziałem, że jeszcze nie kumam. Że po prostu za wcześnie to oglądałem i rzeczywiście tam jest też ten problem, że pierwszy sezon się jest super, ale tam się dosyć wolno rozpędza i później na przykład w trzecim sezonie są te takie sceny z jego żoną, które jak jest, wiesz, jak jesteś takim nastolatkiem, to masz takie trochę bardziej, dobra, więcej o tych narkotykach i gangach, nie? A tu nagle są sceny z żoną i to długo zajmuje i masz takie...
Kłam.
Ale teraz jak do tego wróciłem po 10 latach, to jest naprawdę wybitne. Niemniej zacząłem oglądać od drugiego sezonu, bo miałem to wspomnienie, że ten pierwszy sezon mnie przynudził. Więc sobie zrobiłem recap pierwszego i później od drugiego. Stary, jest to jeden z najbardziej genialnych tworów i to myślę, że zwłaszcza dla ciebie, który lubi nie tylko historię i fabułę, ale też jest w stanie docenić, nie wiem, sposób pracowania kamery albo to, jak niektóre odcinki są po prostu sklejone konceptualnie. To nie będzie żaden spoiler, bo nie będę tłumaczył nic z fabuły, ale tam jest, wiesz, no, kartele, narkotyki, tak. I później jest jeden odcinek, jak ganiają muchę. Mhm. Nie? I masz takie... I to też trzyma cię w napięciu, bo tam są na przykład napięcie jest zbudowane tak, to było... Ja nie wiedziałem, że tak można, znaczy wiedziałem, że tak można, ale masz strzelaniny i tak dalej, spoko. A później jest jedna scena właśnie w tym odcinku, gdzie główny bohater ma drabinę postawioną na dwóch stołach i próbuje ściągnąć muchę, więc to cały czas się chybocze. I drabina chybocząca się na dwóch stołach no, wprowadza cię w taki dyskomfort. Drugi bohater nie wie, że jest naćpany i jest bardzo bliski powiedzenia sekretu, którego nie może w sensie, że jeżeli powie ten sekret, jeżeli to wyjdzie na jaw...
A to już nie zdradzaj wszystkiego.
No dobra, ja ci mówię, jaki sekret? Mówię po prostu o odbudowaniu napięcia.
No rozumiem, no.
Że masz jednego bohatera, który jest naćpany i tak trochę może za chwilę coś powiedzieć, co wywróci całą fabułę do góry nogami, a drugi, który fizycznie jest na drabinie...
Nic już więcej nie mów. No, i jest napięcie.
No jest, ja nic ci więcej nie powiem.
Nic już ale, nie mów ale, więcej.
No,
kurde, nie mów.
Daj mi dokończyć jedno zdanie. Chodzi mi o to, że to... Dobra, nie powiem ci.
No bo zaraz coś palniesz.
No nic nie palnie.
Jesteś jak ten naćpany w ogóle bohater, no. Zaraz coś powiesz i...
Dobrze, nic nie mówię, nie oglądaj. Nie, no chodzi nie, o to, że to jest nabudowane, a polują na muchę. O to mi chodzi.
No że to
jest,
już zacząłeś od
no
tego.
No tak, no ale to ci chciałem przypomnieć, że masz tak trywialną rzecz, która się dzieje jako front całej akcji, a tak naprawdę wszystko się dzieje dookoła.
No dobrze.
Zespoilerowałem ci coś?
No mam nadzieję, że to zapomnę. Za 10 lat to obejrzę. No za 10 lat wtedy nie będę nic pamiętał. Zdawało chyba,
mi się,
że tylko
fajnie
to.
Właśnie, kurde, emocje jest przekazałem, nie przekazując żadnych szczegółów, opisując ci, jak można, kurczę,
no
fajnie rzeczy.
No cudownie to zrobiłeś, tylko teraz ja mówię, kurczę, ten odcinek z muchą, nie, ten następny, a ten, nie, no kurde. I się znudzę po trzecim.
No nie oglądaj jak miłość, bo tam codziennie są odcinki z muchą.
Bang. Bang. Poszło.
Ono była wiem jak miłość?
Nie wiem, ale zrozumiałem, bo tak. To, wiesz, to jest no, tak, no, nie no. Chodzi o tytuł, tylko o skojarzenie.
Tak.
Dokładnie.
Dlaczego o tym powiedziałem? Bo co ty powiedziałeś przed chwilą? Dlaczego mi się to skojarzyło?
Breaking Bad.
No, ale coś przed chwilką powiedziałeś? Że... Aj, dobra, był jakiś punkt wyjścia, który
stary, mnie... Nikt tego okay. Nikt nie pamięta.
Nikt tego nie będzie pamiętał. Tak czy inaczej, Better Call Saul, który...
A, to zacząłeś
tak,
właśnie.
Tak, no, że chodzi mi o to, że to dokończyłem, wróciłem do Breaking Bad i jest niesamowite, że... No, mówi się, że to jest najlepszy spin-off, jaki kiedykolwiek powstał. Ja mam tak, ja nie znam ani jednego dobrego spin-offu, a to jest, no jest tak dobre, jest tak niesamowicie dobre, że i znowu, to nie są spoilery, nie? Ale tam masz motywy.
Że jest komar, no biegają za komarem.
Chodzi o to, że masz tak niesamowicie napisane postaci i masz takie odwołania do siebie, nie? Znowu, nie będę spoilerował, ale masz odcinek sprzed 10 lat Breaking Badu, gdzie jeden bohater mówi coś, co nie ma znaczenia na fabułę. Nie? W sensie, wiesz, że rozmawiał z kimś przez telefon, odkłada telefon i mówi dzięki Bob, cokolwiek. I to tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu w tej scenie było pokazane, że mu przerywają rozmowę przez telefon. I później 10 lat później masz odwołanie do tego, kim był Bob i cała historia Boba i masz takie, czy oni zawsze wiedzieli, kim jest Bob? Wiesz, że czy to wszystko było zaplanowane w taki sposób, że to jest tak połączone na tylu wielu poziomach, wiesz, coś, że z tyłu, tu, że ławka, że masz takie, jak kurwa na to wpadli? I teraz oglądam wywiady z tymi twórcami i tam jest na przykład motyw, że wiesz, tam jest, załóżmy, 6 głównych postaci dla ten. Jedna jest, ponieważ Bob Odenkirk podpisał się na 4 odcinki, mógł zrobić tylko 3, bo akurat się związał z How I Met Your Mother, więc żeby tam był jedna postać, to dopisali tą postać i później ona fajnie się przyjęła, więc ona w ogóle została. I mam takie, no, czyli wy nie wiedzieliście, dokąd idziecie? W sensie, że macie tak niesamowitą historię, która od początku do końca jest wszystko zarysowana, ale...
A to my mieliśmy taką mikro rzecz... mikro rzecz, w ogóle nie chcę tego porównywać, tylko mówię o tym, że ten rodzaj pracy, jak my z Termosem pisaliśmy o muchach akurat, słuchowisko, i my sobie wymyśliliśmy po prostu, że mucha przylatuje, wiesz, wsiada do PKS-u, po prostu wpadł do PKS-u za typem, co był napuchnięty od alkoholu. No i drzwi się otwierają, ona wypada, bo poczuła bajoro i nagle jest w lesie pod Ciechanowem 40 kilometrów. No i tam przeżywa, w ogóle jest na łące, nie wróci sama, bo przecież jest za mała. Musi jakoś się dostać z powrotem do Ciechanowa, tutaj poznaje różnych bohaterów i tak dalej. I pisaliśmy za taką po prostu opowiastkę, taką trochę bajkę dla dorosłych, bo tam jest trochę wulgarności i tak dalej, ale nagle jak zaczynasz... Mówisz, kurczę, może ten by zrobił to, a ten, wiesz, i nagle sam zaczynasz odkrywać tych bohaterów, że kurczę, aby się okazało, że ona, i mamy tam taki zwrot akcji w ogóle, kim ona tak naprawdę jest i co się dzieje. I stary, my siedzieliśmy we dwóch, mieliśmy takie, kurde, wow, jakby, że to samemu tak, że to się wydarza czasami, te postaci cię tak prowadzą, bo niosą, nie?
I absolutnie to rozumiem i to jest też fajny sposób twórczy, w sensie, że po prostu, co by ta postać zrobiła, co by mogło się, i że idziesz po prostu logiką tych postaci. I rozumiem na poziomie jednego sezonu. I
jasne.
Ale ile jest seriali takich, że po prostu masz nagle, i ewidentnie już teraz idą donikąd. Tak. W sensie, że już za dużo pytań otworzyli, za dużo puszek jest otwartych, za dużo jest tematów pociągniętych i już widzisz, że ostatnie sezony Lostów już nie mają sensu, nie?
Tak,
a w tym wypadku no, masz odwołanie do czegoś sprzed 10 lat. Oni to jest na mnie...
No to też jest fajne, że tam pisze to, ile osób to pisało?
To jest chyba Vince Gilligan jest takim głównym i on pewnie ma sztab i wiesz, ludzi, którzy mu pomagają, ale Vince Gilligan jest tym takim jakby
marką.
No to
jest fajne, że masz sztab, nie? Że masz ludzi, którzy po prostu, że budujesz sobie, że w tych bajkach tam czasami, wiesz, pixarowskich tam czy disneyowskich masz typa od dialogów, który będzie się zajmował tymi i tymi rzeczami, albo od tej postaci, albo no to... To jest sztos. Ja w ogóle byłem na czymś takim, bo to już powiem, że byliśmy w Londynie tam ekipą zobaczyć sobie właśnie CK'a
no
z jego materiałem. Wiesz co? No kurczę, w porządku. No. W sensie fajne, bo jest śmieszne. To jest w ogóle, ja w ogóle miałem duży kryzys ostatnio taki komediowy, bo i Chappelle i tam i Bill Burr ostatni też nie był taki jakiś porywający. W sensie był okej, okay, ale Tom Segura mi się ostatnio też nie podobał. No, no i dużo takich rzeczy nowych.
Ja fajny oglądam, Kevin Nealon na YouTubie jest.
No to ale z tych takich dużych zawodników, wiesz, Ricky Gervais, tam parę razy się zaśmiałem, ale to też dawno już, wiesz, masz takie, kurde, nadchodzi taki moment, w którym chyba się, nie wiem, ale im się zebrał ten moment w jednym momencie jakoś, nie? I myślisz sobie, dobra, no to mam takie coś, że różne mam tam w głowie, wiesz, myśli w kwestii Louisa C.K., ale w kwestii tej komediowej mówię, chcę zobaczyć, czy to w ogóle, w jaką stronę on zmierza, bo zawsze dla mnie komediowo był takim elementem ważnym, no i najśmieszniejszym i tak dalej, nie? No i po prostu jest śmieszny, no. I też widzisz, że on się nie... On się tak zajął trochę sobą. Tak się próbował przekopać do siebie gdzieś tam. Jest taki trochę... Ma takie mocne żarty, ma takie wulgarne, ma takie hardkorowe, ale ma też takie czasami o czymś, albo takie delikatne, takie rzeczy, takie małe, takie... No fajnie to widzieć.
A w sensie nie o czym, a ile trwało wydarzenie?
No całość, były jeszcze dwa supporty.
Kto był na supporcie?
Dwójka komików z tam gdzieś, Czarek Jurkiewicz mówił, że widział ich w Comedy Cellar chyba, ale jeden, dziewczyna, tak, nie pamiętam jak się nazywała, i taki chłopak z Norwegii, który tam pojechał do Nowego Jorku robić ten, taki dziwny, mówiący dziwnym głosem, aż tak dziwnie, że momentami nie kumałem do końca, co chodzi.
To jest Simon Sennon się chyba nazywa?
Możliwe, no.
Tak, no. I
śmieszny, taki bardzo dziwny, ale momentami faktycznie aż taki już nieczytelny, i tak właśnie zastanawialiśmy się, czy to nie jest dobry strzał na chwilę, a potem ta postać, no musi coś z nią zrobić, a ona już jest tak, wiesz...
Tak dziwaczna.
No, że ciężko o czymś innym mówić niż o tym, że jest w Norwegii i dziwnie mówi i tak dalej. Nie? Znaczy to ciekawe, co on z tym dalej zrobi. Chociaż znając tamten świat, możliwe, że na tych 15 minutach będzie ciągnął przez kolejne 20 lat, no nie? Więc spoko. No ale ten, kurde, no, był śmieszny i był taki... Nie zabierał głosu na tematy jakieś takie, wiesz, o kurczę, co on nam powie teraz, nie? I fajnie, okay. Bo myślę, że on po swoich różnych przygodach w życiu, myślę, że on też wie, że nie będę tam się wymądrzał.
Tak.
I to mam wrażenie, że mu pomogło, nie? Żeby ta komedia była ciągle taka... Najważniejsza komedia, nie to, że wchodzisz apel i zaczyna ci tam, wiesz, opowiadać, co ty tam masz, wiesz, o czym i tak dalej. I to jest w ogóle ciekawy dla mnie też wzór do patrzenia, jak możesz po tylu latach robić ciągle taką komedię, która jest przede wszystkim zabawna, nie? Że właściwie jesteśmy... Ja wiem, że my to wiemy i jakby skąd pochodzisz, ale też warto wiedzieć, gdzie się zmierza i właściwie, że robisz kółko. On w ogóle, to jest ciekawe, bo miałem... Takie wrażenie, mój dziadek maluje obrazy, wiesz, jest malarzem i tak dalej, profesorem ASP i w ogóle za dwa dni kończy 94 lata.
Wow.
I jeszcze w zeszłym roku miał, wiesz, wystawę i w ogóle. No, ale widzę, że on zrobił jakąś taką w ogóle, taki niezły...
Powrót do początku?
Powrót, no. Taki, że go najbardziej interesują te rzeczy, które właściwie dzieci czasami jakby... Że to w ogóle, on przeszedł grę i tutaj mam wrażenie, że dokładnie o to samo chodziło. To jest w ogóle ciekawa rzecz, że...
Czyli, że takie to jest...
Że to są żarty, że już sam się nie zasadzaj, że one są podawane po prostu tak bardzo lekko, tak bardzo spokojnie.
A który jego
spokojnie.
Program uważa, że nie był taki? W sensie, wiesz, bo on nigdy mi się nie kojarzył z takim
preacherskim. No nie wiem, no 2017 to już był taki, tu wyjdzie o aborcji, zacznie gadać najpierw. Wiadomo, że śmiesznie i tak dalej, ale chodzi o to, że... On miał takie, był też taki moment, w którym on nagle był w garniturze, na wielkich hali, wiesz, to wszystko było takie...
Okay.
I nagle wtedy go ucięli i on nagle gdzieś zaczął znowu grać w tych małych, wiesz, i nagle tak poczuł znowu, nie wiem z jakich właśnie powodów, ale ten, mam wrażenie, powrót do tego, że on opowiada po prostu żarty. Kupa żartów, różnych żartów, niepowiązanych, nie ma jakichś, wiesz, sprytnych callbacków, tam może coś jeden czy dwa razy, ale nie ma takiego, że to jest całość o czymś, jakby po prostu bla, 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 bla. Tak, i to jest po prostu bardzo śmieszne i bardzo,
Czyli ten tytuł, bo to jest Ridiculous, co się nazywa ta trasa, nie? Dobrze mówię?
Nie pamiętam teraz.
Chyba tak. Jestem prawie przekonany, bo wczoraj też sprawdzałem, bo my idziemy na CK'a w Mediolanie. Co też właśnie, jak wyszedł CK w Europie i właśnie myślałem sobie, czy ja wolę go obejrzeć w Anglii, czy w Mediolanie i sobie myślałem, że chyba to w Mediolanie będzie tak ciekawie. W
sensie... Ja widziałem kiedyś w Amsterdamie. To też było ciekawe, no.
No tak, ale w Amsterdamie jeszcze mimo wszystko jest ten element, że Holendrzy bardzo dobrze mówią po angielsku, nie? A we Włoszech...
Ale wiesz co, tylko że to po pierwsze, ja myślę, że to nie jest tak samo, jak on był w Warszawie, no przecież byliśmy w Warszawie i on...
No tak, ale mnie bardzo, bardzo ciekawił CK w Warszawie. W sensie, czy będzie się odwoływał do Polski, czy trochę nas potraktuje inaczej. Wiadomo, że 99% robi tak samo i tak powinien i na tym to polega, ale też zawsze jest trochę ciekawie zobaczyć go w dziwnym miejscu.
Nie, nie, tak, nie? Tak, jasne. Dlatego też w ogóle dla mnie ten Amsterdam był też taki nietypowy po prostu, nie? Bo ja do tej pory byłem tylko w Anglii, na tych w ogóle występach tych wszystkich komików. No byliśmy na tym, nie? Na Stanhope'ie w Sztokholmie, ale to...
No właśnie, ale to też właśnie, ale to by było dla mnie ciekawe. Stanhope w Sztokholmie, miałbym takie, to jest fajne.
To jest jak ćwiczenie na dykcję, Stanhope w Sztokholmie. No więc to było tak, to było, kurczę, no dla mnie, dla ciebie, myślę, że dla ludzi, którzy się tym zajmują, a nie masz szkoły, nie masz uniwersytetu, nie masz, no możesz poczytać parę książek o żartach, ale to są ludzie, napisane przez ludzi, którzy tego nie robią zazwyczaj, albo teoretycznie coś kumają, no to jest, no widzisz kogoś takiego w pracy, a jak widzisz dookoła, jak ci się, wiesz, komediowo, ja mówię tylko o komedii, nie? Zapadają autorytety, że to cię nie bawi, to już jest przewidywalne, to jest trochę takie i tak dalej, to teraz mówisz, poszukujesz czegoś, co da ci jakiś, nie wiem, kierunek, kopa.
Nowych bodźców, no.
No, coś takiego, nie? A jest tego coraz mniej, bo też my się starzejemy, my też... Ja nie mówię, że... kurczę.
Jest teraz ciężej z czasem to znaleźć, tak, może w ten sposób.
Tak, bo ja też ostatnio chyba Harry Zalewski właśnie polecił na swoim profilu, on mnóstwo tam rzeczy poleca na 0,2 promila stand-upu i tam polecam...
No, co polecał?
Tak, polecał, kurde, i teraz widzisz... Jezu, taki młody Angol, który też był skancelowany. Last Cancelled Comedian chyba. Jak on się nazywał? Fajnie, bo ostatnio... No, nieważne. Taki z brodą, z długimi włosami. Było to bardzo w porze. Bardzo fajnie. Fajnie.
Ja chyba przez...
W takim małym klubiku nagrywał. Aha. Fajne to było.
Ja w ogóle kilka... W sensie lepsze specjalnie oglądam teraz na YouTubie niż na Netflixie. Że te Netflixowe, te takie właśnie wielkich gwiazd i tak dalej, to jest trochę właśnie ten taki motyw, że to tak... Nawet nie wiem, czy no to będzie trafne porównanie, ale że te wielkie to są trochę takie stadionowe. I naturalnie ten stadionowy chyba to trochę, co mówimy, że ten stadionowy klimat troszkę mnie odrzuca.
Tylko wiesz co, no ja widziałem, nie wiem, no widziałem parę rzeczy, no masz Louisa w Madison Square Garden, nie? Nagrania, więc to też
zawsze
nie
będą wyjątki,
tak, nie?
Zawsze będą wyjątki, nie? Ale ogólnie tam są, w sensie, że tak nawet... Tak ogólnie, nie mówię konkretnie, że Netflix robi wszystkie specjalne na stadionie, bo to też nieprawda.
Nie, jasne.
Ale że to są takie stadionowe tematy, to są takie...
No oni
takie...
też chcą, żeby była oglądalność, więc chcą jak najwięcej, jak najszerzej, nie?
A że zdarzyło mi się, no, mogę ci polecić tego Kevina Nilona, który jest na YouTubie i jest po prostu też bardzo, bardzo, po prostu śmieszny. Po prostu żarty, po prostu tyle. Ma tam też bardzo taki śmieszny sztik, który znowu nie będę ci spoilerował, ale on cały czas tak wraca. I ostatnio też powiedziałem Redford, też na YouTubie. Też brytyjski taki komik i też mnie bardzo, bardzo rozbawił. Bardzo wyraźna postać, no.
Tamten, on nie był taki kurde, no teraz tak nie pamiętam, ale nie był bardzo śmieszny. Próbuję cały czas sobie przypomnieć, ale nie przypomnę sobie teraz. Ale był taki, tam było coś o czymś, ale nie było takie pretensjonalne jak dla mnie. Było takie ciekawe, było takie z jego punktu widzenia bardzo osobiste. Ja w ogóle lubię chyba takie rzeczy też, że on opowiedział o swojej przygodzie, kiedyś coś powiedział nie tak, w telewizji go tam pozamyka, wiesz, skancelowali go i tak dalej. On przeprosił za to, wiedział dlaczego to powiedział i tak dalej, ale taką bardzo osobistą historię o tym wszystkim. Ale tam też jest dużo żartów wiesz, o rodzinie i tak dalej. To jest właśnie...
To jest bardzo często w Edynburgu, nie? Przecież ci wszyscy komicy z UK robią Edynburg, a tam są zawsze tematyczne występy, więc to cała komedia z Wielkiej Brytanii trochę się pcha właśnie bardziej w takie narracyjne opowieści, które mają początek, koniec, więc to się absolutnie zgadza.
No właśnie, więc dla mnie w ogóle po pierwsze takie świeże, nowe rzeczy też są jakby, wiesz, ciekawe do obejrzenia, super i w ogóle fajnie, że to nie jest tak, że teraz wszyscy już robią tylko teraz bandę żartów i koniec, nie? Ja tylko sobie myślę, że patrzysz na typa, którego oglądasz od zawsze i on jest dla ciebie jakimś tam wyznacznikiem jakości w komedii, widzisz jednego, drugiego, trzeciego takich typów i nagle jest jakiś moment, w którym coś się gdzieś u kogoś kruszy i raz, drugi, trzeci program widzisz, mówisz, no nie wiem, co tam się stało, no nie? A tutaj widzisz coś, co jest jakby, pokazuje, że możesz mieć lat 50, 60, 70, 80, no, takich jeszcze już nie znam, ale wiesz, masz tyle ten i ciągle to jest taki poziom i rodzaj, i podejście do tego jest takie jakieś, że to jest po prostu, Nie umiem tego nazwać. Właśnie podoba mi się to nawiązanie do mojego dziadka, że oni tak. nagle, że jak już zrobiłeś te wszystkie rzeczy, to teraz znowu szukasz gdzieś radości albo czegoś takiego w siebie, w czymś, co było kiedyś.
A z kim jeszcze byłeś, bo mówiłeś, Czarek Jurkiewicz był z tobą, tak?
Tak, no był Bartek Walos, był Kuba.
I wszyscy mieliście taką samą opinię? Trochę
tak, wszystkim się podobało.
Tak?
No, wszystkim się podobało i to było też parę osób spoza branży i było parę osób, znaczy no, bardzo różni ludzie i w ogóle wszyscy mieli takie, że kurczę, no jakby, wiesz, po prostu, bo to właśnie mówię, bo to było proste i śmieszne, nie?
Tak.
I to było ciekawe, a też momentami na przykład był taki beat o ojcu jego i taki kurde mroczny, śmieszny, ale też taki kurde, jakby taki trochę smutny. Mhm. Nie, bo to jego ojciec już jest starym człowiekiem i on opowiada o tej starości. Jakby
ojciec jeden. Też jest z Meksyku, dobrze pamiętam?
Tak, tak, no. tak, tak. Więc to w ogóle to nie jest tak, że to są tylko konstrukcyjne żarty. To tak, okay. Było parę one-linerów, ale to nie o to jakby
chodzi. Skończyło się owacją na stojąco?
Część ludzi stała, część nie. Jakby nie było takie. Nie stałem. nie stałem. Ja mówię, Luis, ale co ty już? Halo. Nie. Ale stary, ale to, bo to w ogóle był niezły dzień. Obejrzałem sobie rano, jak leciałem samolotem, The Sinners. Widziałeś to?
Stary, połowę tego filmu obejrzałem. Jeszcze nie obejrzałem drugiej połowy. Obejrzałem, ty też bardzo chętnie o tym porozmawiam.
No. Tylko właśnie ciężko teraz gadać chyba, bo...
Ja tylko połowę oglądałem, no więc tylko mogę spoilerować do połowy.
No to nie, no właśnie, no. To dolejmy. Ale to było ciekawe dla mnie. Takie
tak? Sensie, że... Ale czy dobre, czy złe? Flep czy sklep?
No bardziej sklep niż flep. W sensie trzymało mnie to jakby i tak dalej.
Ja ci powiem, ja jestem szokowany,
bo
ja
byłem... nie lubisz, możliwe, bo jest tam pewne złamanie.
Nie. Doszedłem już do tego złamania. No. Tylko ja to oglądałem, w sensie i to samo trochę, w sensie i ten drugi film, który wszystkie te nominacje oscarowe dostał, nie? Też obejrzałeś? Ten One Battle After Another?
Tak. Ale to nie są rzeczy dla mnie takie, przy takim, jaki mają hype, to o to
o
chodzi.
O tym mówię.
Tak,
to jest samo, 13 nominacji, 16 nominacji.
Tak.
Zaraz, ja oglądałem ten Sinners do połowy i przysięgam ci, że gdyby to leciało w TVP Puls i by się okazało, że to jest film przed 6 lat, to bym powiedział, nie, tak, no, fajny film, tak. Fajny, w dobrym, wiesz, czwartek
to
w TVP Puls.
No to ja miałem nie? tak, że mi to zaciekawiło, w sensie, bo to jest no, fajnie zrobione, trzymające i tak dalej.
I kilka fajnych scen. Tak, jest tak. Kilka takich, widzę, okej, tu fajnie artystycznie, znowu nie spoilerując, ale że jakieś tam czasy się łączą i tu jest nagle, wiesz, tak, fajna muzyka, tak, tak, okej, tak, spoko, kumam, ale...
Nie, to faktycznie to i tak samo miałem przy tamtym, że obejrzałem film i nagle jak się okazało, że to jest najlepszy film roku i tak dalej, to myślisz, o, to...
I gdzie masz takie, nie no, gra aktorska, super. Kilka konceptów, wiesz, znowu bez spoilerów, ale że tam jest jakiś pościg i ten pościg jest fajnie zrealizowany, z nowym konceptem.
No w ogóle sama idea na przykład tego, kim jest tam DiCaprio i co robi i tak dalej, no, też jest, nie?
No ale czy to jest rewolucyjne, w sensie, że rewolucyjne to akurat fajne tak, słowo tak, tutaj, tak, ale tak, jakby czy... No tak oglądam, no spoko, no i Sean Penn super zagrał, tak. I DiCaprio super zagrał, no ale
tak, masz rację.
Tempo tego
ja mam to
filmu,
samo, no. A jeszcze patrzysz na lata 90, gdzie no. co roku były 3-4 takie filmy, że ten nie wygrał, mówi, jaki to jest kultowy film teraz?
Dla mnie najlepszym przykładem tego właśnie, bo to ma 16 nominacji, ostatni film miał Władca Pierścieni. Władca Pierścieni, czy lubisz, czy nie, czy ten, ale Władca Pierścieni, no to był najlepszy, no wiesz, skala tego. Wiesz,
ale to nie był najlepszy film, ja dla mnie to jest...
On chyba zdobył z 15 nominacji.
No tak, ale tam jest też, wiesz, za montaż dźwięku w 6 minucie.
No ale chodzi o to, że to jest tak epicki film, w sensie, że pomijając to, że zobacz, jest hype, no Tolkien, wszyscy czytają zawsze Tolkiena i teraz robią Władcę Pierścieni i wiesz, masz ogromną presję i kurde...
Nie, no jasne, spoko, no.
Muzyka, stary, do dzisiaj możesz ją słuchać na...
Co ty gadasz, do tej pory można słuchać tej muzyki?
No do tej pory, nie, no do tej pory...
No to powinni dostać za nią Oscara, no. Jak można ją do tej pory słuchać, to już tyle lat minęło.
No i do tej pory możesz to obejrzeć.
To jest najdłuższy... Co
no,
ty?
No stary, wszystko trwa, nie? Wszystko się liczy. A to? Sinners? No stary, no wiesz.
Już nie można.
Już nie można praktycznie obejrzeć.
Nie, no kumam, tak. No,
że to masz epickość i masz takie, że to jest niekwestionowalne, bo jeżeli ja ci powiem, że nie wiem, nie lubię Władcy Pierścieni, albo fabuła mi się nie podoba i tak dalej, no dobra, ale nie zakwestionujesz to, że to jest Oscarowy 13 nominacji, wiesz, że to jest ten film, który zasługuje na to. A tutaj mam takie... Gdybyś mi powiedział dwie nominacje, to bym powiedział, no okej, okay, spoko. W
sensie. Za dźwięk w 6 minucie i...
Tak, no dokładnie.
No kumam, w sensie ja też byłem taki zaskoczony, że to jest tak potężnie podbijane i mam wrażenie, że teraz te filmy też, nie wiem, ten drugi, chodzi mi o ten The Sinners, jest po prostu fajnym, solidnym filmem i mam wrażenie, że robi mu bardziej krzywdę. Czasami takie podnominowanie, ale właściwie tak. Jest podminowaniem.
Tak.
No bo w pewnym momencie masz tak, że wszyscy się i robią... Jak mnie? Że,
Ja właśnie, dokładnie to samo, to, jak ty przed chwilą zacząłeś gadać o tym CK-u i tak na początku miałeś minę, zanim zacząłeś mówić, to miałem takie, o nie, za bardzo chciał, żeby było dobre. W sensie, kiedyś mi opowiadałeś, że zresztą komedia to jest najlepszy przykład tego, że jak masz za duże oczekiwania, tak, to po prostu się nigdy nie uda. I zrobiłem komuś tą krzywdę, że właśnie mówiłem o Jamesie Acasterze i miałem taki najlepszy komik wszechczasów, stary, musisz go, i później obejrzałem jak... No nie jest tak dobre, jak mówiłeś. Mówię takie, kurde, to ja źle mówiłem. To ja gdybyś wszedł z tego poziomu.
Jak nie znasz kogoś, nagle robisz, o, nie? No. W porządku. Tak. Max.
A swoją drogą?
Ale poczekaj, no dobra, bo ja cały czas zmierzam do sedna tego dnia, ale to zaraz. Mów, co swoją drogą?
My jedziemy na Jamesa Acastera do Londynu. Dostaliśmy wczoraj bilety i ja nigdy go nie widziałem na żywo i się mega, mega jaram.
Tak?
Na
jakiś nowy show.
Tak. No. A to jest na mnie...
Kiedy to jest?
9 marca.
O, super.
Tak, no. I to jest dla mnie właśnie jeden z tych komików, że ja praktycznie wszystkich komików, ja widziałem już CK, ja w ogóle wiesz, no, widziałem wszystkich Biluberów i tak dalej, ale Acaster jest dla mnie takim, właśnie, że wbrew pozorom, on jest dla mnie najcięższy do zobaczenia. Bo on ma mało występów, nie są to duże sale, wiesz, trzeba było się zapisać do newslettera, wiesz, jest bardzo ograniczona pula, wiesz, dostępności i czuję, że to będzie, w sensie, że to będzie moje największe wydarzenie widzowo-komediowe przez dobre parę lat.
No kurczę, tak, to już się tak nastawiłeś.
No
stary,
właśnie,
że...
znowu robię ten błąd.
No właśnie, to stary to... No. Nie, a ja ci powiem tak, że ja faktycznie jechałem do Luisa z takim podejściem trochę, że... Trochę, ja nie umiem się jakoś zupełnie oderwać od tego, tam, co tam się, wiesz, prywatnie jakby, jakoś takie mam, że gdzieś mi się to klei, zaczynam się to rozkminiać, czemu on tak... Coś obejrzę, nie wiem, nie mam takiej czystej głowy, takiej radości, jak miałem kiedyś, nie? Ale wiem, że, no mówię, jest ktoś, kto jest po prostu w tym i chce zobaczyć, czy jeszcze w dobie tego jakiegoś zmierzchu, który widzę, wiesz, tam wysoko u góry, czy jest coś takie, jak to tam Stramol powiedział, zmierzch bogów, czy jest to ciągle, wiesz, i czy można tę drogę jakby złamać to coś, jak to wygląda i tak. Więc to było dla mnie jakby tyle ważne zawodowo i jakby dało mi to trochę do myślenia.
A co się tego dnia wydarzyło?
Ale stary, tego dnia po 2 godzinach snu docieram, naprawdę spałem bardzo krótko, jakiś poranny lot, docieram do tego miejsca, gdzie śpię i facet mi w hotelu mówi, jest 10:00. Że do 14 jeszcze nie dostanę tego, a ten tak pokój był straszliwy. To jest mrok taki w tych hotelach. Ja nie mogę w to uwierzyć.
Londyńskie hotele w ogóle, Anglia...
Koszmar, stary. No. I to jakieś pieniądze, wiesz, blisko tam, więc oni wiedzą, że jest blisko, więc mają wywalone.
Tak.
Wchodzisz, no ale nieważne. Po prostu wiem, że o 10, że jeszcze przez 4 godziny, a jestem wyrąbany.
Nienawidzę tego.
Tak, no ale jest taka sytuacja, w której jest
tak
już ekipka, tam już był Kuba Śliwka, była Marta też, i tam parę osób było, Janek przyjechał też, więc było tak parę osób, to idziemy coś zjeść i tak dalej. No i oni mówią, że idą na The Book of Mormon.
No, super.
Stary, ja mówię, że ja nie będę szedł chyba, bo a on mówi, wiesz, są bilety, możesz sobie kupić. Ja mówię, musical po angielsku. Ja nie lubię musicali, w ogóle po angielsku to ja tam, no Luisa kumam, w sensie to jest w ogóle, mam takie coś, że...
Ale to musical tym bardziej skumam.
No ale to właśnie mówię, piosenki, ja jestem po 2 godzinach, to nie ma sensu, w sensie to już jest za późno, za ten, ja muszę gdzieś tu przekimać, a mówię potem, a może ja się na tym przekimam, w sensie może tam, ale to trzeba zapłacić, to do...
O których to godzinie było?
O 14:30 stary grane, nie? Mówię, to trzeba tam dotrzeć, ja już będę miał ten hotel. No ale dobra, zdążymy potem, no tak, jeszcze zjemy i ten, no dobra, i tak idę, nie? Poszliśmy do tego, już tam kupiłem ten bilet, poszliśmy tam i siedziałem jak nie z nimi, tylko tak gdzieś trochę poza, ale w dobrych miejscach, w sensie wszystko widzisz. No stary, ja czegoś takiego to nie widziałem, to mnie zmiotło z planszy, tak. Ja nawet teraz nie umiem o tym mówić, to było doskonałe. Było, po pierwsze to jest w ogóle, wiesz, mnie do tego przekonali nie tylko po prostu, bo jest musical i można się przespać, tylko...
Masz i połączenie niskich oczekiwań i jeszcze wybitnego dzieła. No stary, no i to stary, jest najlepsze, zazdroszcza.
I mam, wiesz, napisane przez Parkera i Stone'a, nie? Czyli przez typów
South Parka.
Wiesz, że to jest jakaś tam legendarna rzecz, słyszysz to, ale chyba nie wiesz, czego do końca się spodziewać, więc ja tak siadam tam, gasną te światła, stary, i jest po prostu, magia się zaczyna dziać. Tak. Widzę kreskówkę na żywo. Ci ludzie grają perfekcyjnie. Oni grają, ja czegoś takiego, stary, to ja byłem, wiesz, ileś razy w teatrze w życiu, wiesz, w różnych...
A byłeś na Broadwayu? W sensie...
Byłem na takim poziomie, wiesz, i stary, zmiotło mnie po prostu, nie? To było śmieszne. mocne, wulgarne, o czymś. Prosta historia, ale bardzo fajna. Dekoracja, stary, muzyka. Tam
wszystko. Wszystko.
Jezu, ja w ogóle siedzisz, a potem czytasz, że to z nimi pisał jeszcze typ, który dostał Oscara tam za Frozen.
No,
i za,
tak,
najwyższy level produkcyjny, najwyższy level wykonawczy na każdym poziomie. Stary, ja w ogóle tak, wyszliśmy, była przerwa, ja wychodzę taki stary, oka mi się nie chciało, wiesz, siedzisz tak, wszystko kumam, w ogóle to jest proste, wiesz, proste wszystko, no, łapiesz, konteksty łapiesz, więc wszystko działa. Magicznie porobione, milion żartów, milion gagów. Siedzę, oglądam, stary, to jestem, po prostu wychodzę w przerwie, widzę Śliwę, który siedzi, mówi... To jest w ogóle, wiesz, wszyscy, każdy z nas jest trochę z innej gliny, ale jesteśmy wszyscy oniemiali po prostu, że widzieli, wow. Wracamy do swoje miejsca, ja mówię, to jest ciekawe, to jest w ogóle super zrobione, to emocjonalnie w ogóle, tak to jest wiadomo, to taka kreskówka, ale w ogóle, wracam na miejsce, na koniec się wzruszam, mówię, Jezus Maria, jeszcze to mi zrobili, nie? No. Znaczy, to jest wszystko, no stary, ja mam wrażenie, że jakby jakość tego i... jakaś klasa, najwyższy poziom, taki światowy, to było tak zrobione, a jeszcze ja kocham takie, tego rodzaju opowieści, właśnie śmieszne, wulgarne, mocne, o czymś, wzruszające, no jakby wszystko się w tej historii tam zawiera, nie? Bo ona jest w ogóle o czymś dużo większym niż tylko tam, to w ogóle...
No to jest spektakularne pod każdym względem.
Tak, ja po prostu, i to się dzieje, no 5 metrów przed tobą, nie? Oni naparzają to i tak dalej. Na drugi dzień Janusz poszedł z Ewą, byli tam na tym, mówił, że wow, że super, że w ogóle... Mówię, no każdy z nas jest trochę inny, ma trochę wrażliwości w różnych punktach.
Myślę, że...
Zmiażdżyło nas to po prostu.
No, ja jestem gotów się posunąć o taki krok, jeżeli ktoś by był na tym i by mu powiedział, że mu się nie podobało, to bym raczej miał taki stosunek, że chyba nie możemy się przyjaźnić. W sensie, że jakby, że nie akceptuję takiego czegoś, że ty nie jesteś...
A ty byłeś w Stanach, czy byłeś
w Stanach? No i za każdym razem, jak jestem w Nowym Jorku, no bo to jest generalnie to, co ty mówisz i ten to jest skala broadwayowska, nie? W sensie, że ja też... Fajnie jest chodzić do teatru. Ja w ogóle kocham eventy na żywo i każdy teatr. Czuję, że jestem w stanie coś z niego wyciągnąć i wiesz, skupię się na tym. No ale to, co się dzieje na Broadwayu, to czym są spektakle takie jak Book of Mormon, no to jest takie... No to jest po prostu niekwestionowalne. No masz tyle osób zaangażowanych, tyle właśnie...
Ale to jeszcze oni byli na przykład właśnie na Hamiltonie, byli na Królu Lwie.
To, rozumiem, że może być gorsze, lepsze, ale,
nie,
ale to, ta stary, liga to, jest ta sama. W
to,
sensie,
tak, to były... oni wszyscy wychodzili, jakby, bo ja byłem stary, mnie zmiażdżyło, nie?
No.
I 2 godziny o tym gadałem, cały czas. I potem idziesz na Luisa i mówisz, no dobra, tam... Cokolwiek, stary, co tamkolwiek chcesz. Bo ja już jestem, bo ja już sobie, ja sobie, stary, nawet na pamiątkę kupiłem ten program. Ja mówię, ja muszę coś mieć, wyrwę krzesło albo będę miał to.
O.
No stary... To, ile osób to robiło, jak to, no ale nieważne, bo to skaczę po tematach.
No, to jest, no...
Jakość tego była niewiarygodna.
Tak.
A i się okazuje, że każdy z tych spektakli, właśnie ten Hamilton, zrobiony wykonawczo, trudniejszy, bo tam rapują, wiesz, o historii Stanów chyba, tak, i tak dalej, więc jakby to jest... To...
Dlatego na przykład Hamilton jest trochę, właśnie, bo to też pewno wystawiałem w Londynie, ale mam wrażenie, że Hamilton to jest takie wyjątkowe, że właśnie to jest historia Stanów, więc tak trochę głupio jakby...
Będzie indziej oglądać.
No tak, jak mówimy. Trochę, że no... Ja byłem na Królu Lwie, na Harrym Potterze i też...
A fajnie, bo potem spotykasz innych ziomów i oni mówią, a byłeś na Powrocie do Przyszłości? I mówię, nie, stary. I mówisz takie, a byłeś na Jacksonie? Tam wiesz, i wiesz, nie. O, wiesz, jakby masz takie, co tam spektakl... I się nie dziwisz potem, że właściwie teatry są budowane pod te spektakle,
no tak,
nie?
Tak.
I tam jest to grane jest na przykład 10 lat, albo 20, albo
no,
ileś tam.
Book of Mormon już jest pod 20 pewno nawet,
i stary, masz po prostu grane od czwartku tam do nie wiem, do niedzieli.
Zapomnione.
Po 2 razy dziennie. Full zawsze. I masz takie, co tu się dzieje, nie?
Tak.
Ale tam ludzie zjeżdżają też z całego świata.
Z całego świata.
No powiem ci, że... Słyszysz o tym, wiesz o tym, że tak jest, że potem czytasz, że on z Broadwayu, potem coś tam, no fajnie, fajnie. Ale jak zobaczyłem coś takiego na żywo, to się czułem taki dzidziuch z pruszcza, taki, że Jezus, ja, co, no stary, no. No. Aż teraz mam takie, że ja, a wiesz, a to jest po prostu, no
to
nie
jest
wiem.
Ciekawe, no,
w ogóle zrobienie tego nawet, wykonanie tego zrobiło tam tak potężną robotę, bo byłaby to fajna historia, śmieszna, z żartami i tak dalej, ale stary, oni byli perfekcyjni w każdym calu, nie?
Ja się zastanawiam, czy gdybym był w takiej sytuacji, bo ja wiem, co to jest i tak dalej, gdybyś ty mi mówił, że nie chcesz i tak dalej, To czy jakby moją powinnością jako przyjaciela jest wtedy na przykład cię ogłuszyć, zaprowadzić i później cię obudzić i później mieć takie, dobra, po prostu już ty jesteś, obejrzyj mi, podziękuję.
Tak, no maksa. No, to no, ja sensie, myślę, że ogłuszaj, tak, nie? No. Że takie rzeczy w ogóle warto też polecać, mówić i tak dalej, bo to...
Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby to wspomnieć, ale kiedyś z Czarkiem i Rejentem byliśmy w Miami i byliśmy, wiesz, trasę po Ameryce i można było zrobić Universal Studios, czyli najlepsze rollercoastery świata i tak dalej, i chłopaki powiedzieli nie, bo oni chcą sobie, wiesz...
Powtórzyć tekst.
Powtórzyć tekst. Ja, no starym, to już mija 8 lat i ja dalej jestem na nich zły. Dalej mam takie, jak mogliście nie pójść, jak mogliście to nam zrobić, w sensie w trójkę jesteśmy, Ameryka, kurde, najlepsze rollercoastery, ale ja nie lubię rollercoasterów, nie obchodzi mnie to nie jest ważne, czy ty lubisz. To jest cały świat, w który ty teraz wejdziesz i tak dalej. No, ale ja nie lubię musicali. Nie ma zdania, nie lubię musicali, po prostu musisz to zobaczyć.
Zobacz to, no, tak. bo to też w ogóle nie był temat. Nie? No, to oglądasz, to jest historia, to jest integralna część historii, a jeszcze to, jakie to jest zrobione, jakie tam są układy taneczne, jak ta muza nawala, jak oni śpiewają, jakie robią żarty przy tym, bo ja nie widziałem jeszcze żadnego z tych spektakli takiego spektakularnego, takiego monumentalnego, nie? Takiego na poważnie. Ale ten właśnie tak pokochałem, bo był i śmieszny, i te małe rzeczy, i te pstrykanie, wiesz, to mruganie do widza. No, niesamowita rzecz po prostu, nie? Znaczy, no widzisz, teraz siedzisz, mówisz, Jezu, jak coś takiego zrobić? Jak w ogóle, jak do tego dotrzeć? Jakby
No, to jest ogromna po prostu skala wszystkiego. No, to jest to, co mówisz, że zaczyna się cała rozmowa od tego, że to jest specjalnie wyprodukowana sala tylko i wyłącznie po ten spektakl, nie? W sensie, że na przykład właśnie...
Oni nie rozkręcają śrubek i nie chowają tego i nie przewieszają za chwilę czterech innych, wiesz, drzewek i czegoś tam.
Co pamiętam, jak właśnie byłem na Harrym Potterze właśnie na Broadwayu w Nowym Jorku, no to tam właśnie to, co mnie najbardziej tak zachwyciło, właśnie takim nowym bodźcem było, że ta cała sala gra. Nie, nie to, że jest scena, tutaj to wystawiamy, tylko że ty jesteś w stanie stworzyć spektakl, gdzie nagle, wiesz, tutaj z luster coś wychodzi, tam coś, wiesz, nagle, kurczę, nie wiem, dementory schodzą, a coś z ziemi wychodzi. I ty, wiesz, że to wszystko jest tutaj i teraz.
No, Śliwa też mówił o tym, że właśnie przechodzi, wiesz, ci jakieś zwierzęta przechodzą przez tą salę całą. Tak, nie? No. Są takie, nieprawdziwe oczywiście, ale chodzi o sam fakt, że...
Stary, drugi taki spektakl, na jakim byłem, albo nawet ja chyba go dam wyżej niż Book of Mormon, takiego po prostu, że...
No,
to jest, ja pamiętam, David Copperfield w Las Vegas. I gdzie też miałem takie, no ja po prostu, stary, no znowu miałem 8 lat, nie? I tam była, wiesz, cała jakaś fabuła, że trzeba uratować, wiesz, przez sztuczki magiczne, nie? Że ratuje się jakiegoś tam kosmitę, który jest trochę taki robotyczny, że musisz trochę mieć takie załamanie wiary, takiego, że po prostu wchodzę w to i wierzę w to, nie? Ale stary, no jak on na koniec uratował... Wiesz, tego kosmitę i kurde, nagle nad sufitem pojawiło się ogromne UFO, które, wiesz, ja miałem takie, mój Boże, uratowaliśmy go razem, ale, siłą miłości.
Ale stary, no. To na maksa, to no. W ogóle jest jakaś taka, jest jakiś taki monumentalizm w tych rzeczach, który cię po prostu porusza.
Tak.
To znaczy, nagle jak stoisz na meczu reprezentacji z szalikiem i zaczynasz, mój kumpel, pamiętam jak płakał, głos się łamał, śpiewasz hymn, jest 40 tysięcy ludzi albo 60 i wiesz, i wszyscy mają, to w ogóle takie rzeczy... Jak byłem na Odysei Umysłu, taki tam jest, nie wiem, możliwe, kiedyś ci mówiłem, tam mnóstwo dzieciaków ze świata się zjeżdża do Stanów na finały i to jest sala koszykówki jakiegoś uniwersytetu, ale kilka tysięcy ludzi wchodzi, no bo to takie mają sale koszykówki wtedy. I stary, nagle zapala się taka kula ziemska, ona się kręci, stary, wchodzi potężna muza, a to były lata, wiesz, to był 2001 rok, czy 2002 rok, więc to było 25 lat temu, stary, więc to nie było jeszcze takich jakby nawet efektów, jak to, ale stary, nagle to się zaczyna świecić, wchodzi potężna muza i oni wszyscy mówią, że jesteśmy razem, to stary, ty zaczynasz mieć ciarki i nawet jak często robisz to stary, to cię porywa.
Wiesz, no, na pewno.
Jak kiedyś kościół, że były kadzidła, potężne mury, stary, wiesz, ogień, ksiądz, który robi stary chór i organy, stary, to siedzisz i mówisz, Jezu, tak, wszyscy jesteście...
Jesteś pół żartem, pół serio?
No,
jest więcej serio w tym niż żartu.
Nie, ja mówię
tak,
serio.
Że, No.
To
chodziło w tych wielkich świątyniach, nie?
Tak, no, nie chodziło o to, żeby powiedzieć, słuchajcie, przy jednym małym stoliku wszyscy tam, wiecie, bądźmy dla siebie... To właśnie chodziło o show, nie? Tak, o te szaty, o to złoto, o siłę. No stary, myślę, że jak chłop przyjeżdżał do Paryża i widział te szerokie ulice i widział te potężne budynki, to robił... Ja tylko chciałem tam... Przepraszam, ja tylko chciałem tutaj... No, ja się czuję jak ten chłop, co do Paryża. Jezu.
A myślisz, że jest świat, w którym takie spektakle stworzą się... Że wychodzisz z takiego spektaklu.
To pierwsze, co chciałem wyjść. Pierwsze co, dzwonię do Szymona, mówię, ty stary, ja byłem na Book of Mormon. Człowieku, musimy coś napisać, musimy coś wymyślić. Jakby, nawet Nawet żeby się w to pobawić. W ogóle zobaczyłeś, znaczy ja w ogóle tak bardzo często funkcjonowałem. Ja się, jak byłem mały, się przebierałem stary, był D'Artagnan i wiesz, i trzech muszkieterów. No. I po prostu stary, ja sobie wycinałem z rękawa, od bluzu odcinałem, przyszywałem kawałek ronda z papieru, już miałem szablę, wiesz, miałem ten kapelusz stary, kocek tutaj podpięty i z bracholem, żeśmy się naparzali na miecze, wiesz.
Czyli ty już się widzisz na scenie jako jeden z aktorów?
Nie, właśnie nie, jako, nie, no. To już sobie zdałem sprawę, że dobra, nie masz takiego, absolutnie takiego nie. skilla, nie? Ale w kwestii, znaczy też nie mam takiego skilla, żeby to napisać absolutnie, ale mnie jara tak. taka wizja, żeby usiąść i powiedzieć, kurczę, jakby pobawmy się, nie?
No, tylko że absolutnie się z tym zgadzam, nie? Ale później jest ta świadomość. Ja bym mógł być ekspertem w sprawie żartów, ale tu potrzebujemy jeszcze 100 ekspertów,
tak,
nie?
Tak, oczywiście, w sensie, ale to nieważne. Znaczy, kurczę, to tak samo jakby, jestem tu, gdzie jestem, dlatego, że właśnie kiedyś się przebierałem, wiesz, za D'Artagnan, tak. za Zaniana, czy jakkolwiek, i albo byłem Harrison, Indiana Jonesem, bo mieliśmy szklankę taką i szukaliśmy, schowaliśmy ją gdzieś w kapeluszu mamy. Mój brachol był moim pomocnikiem, ja miałem taką kamizelkę jeszcze skórzaną i stary, obejrzysz jakiś film i od razu robisz z tego, że się na łóżku bijemy, że to niby pociąg, który pędzi, wiesz, i który spadnie, ten spada w przepaść, więc to są takie. I dlatego właściwie to opowiadanie historii, to, że widzisz taki film, to, że widzisz, tak. że prawdziwy teatr. Mówisz, ja też chcę. Ja poszedłem na zajęcia teatralne dlatego, że widziałem spektakl, w którym młodzież grała i mówię, kurczę, jakby oni sobie po prostu wyszli, robią taki spektakl. Wow, co to jest, nie? To jest Wybrzeżak. O, to ja też mogę tu chodzić? Jakby, tak. No to są te rzeczy, więc ja przyszedłem, mówię, no nie powiedziałem, mogę tu chodzić, bo mnie, wiesz, wyrzucili, ale zajaranie się tematem, no tak samo tak. czytasz fajną książkę, czytasz, widzisz fajny film i robisz, jakby działasz i to, jakie to jest jedna rzecz, ale jakby temu poświęcić życie, no to jest szansa, że będziesz się temu rozwijał gdzieś tam w tym, nie?
No, na pewno my też mamy ten fart, że, no, fart, że chodzi o to, że w naszym karierze, w sensie naszej drodze życia, my naprawdę możemy się inspirować wszystkim i widzisz, że
trochę... Tak, bo to też przekłada się do ciebie, nie? Tak, to znaczy, ja mam wrażenie, że na przykład my jako kabaret byliśmy taką też ekipą, która po pierwsze my mieliśmy kabaret Limo, był takim, na początku oczywiście się jarał kabaretem Potem i z szacunkiem dla kabaretu Potem. Hmm. Potem chcieliśmy właśnie być jak grupa Rafała Kmity i...
Dopiero teraz skumałem, jak śmiesznym jest nazwą kabaretem
tak,
Potem.
Tak, tak.
Się jarał kabaretem Potem. W trakcie w ogóle. Później się zaczęliśmy tym jarać.
Tak, no to kabaret Potem był dla nas takim wyznaczeniem jak dla wielu wtedy kabaretów, nie? A potem my chcieliśmy zrobić coś jak grupa Rafała Kmity, a potem chcieliśmy zrobić jak kabaret Hrabi, a dopiero po tych 10 latach czy 15 robienia kabaretu ostatnie 2 lata czy 3 były takim, że ej, oni są tacy, a my chcemy być trochę inni. My chcemy być tacy, ale trochę jak tamci, a trochę jak ci. A właściwie to chyba to wszystko wynika, że my chyba chcemy być jeszcze bardziej, chcemy być ostrzejsi pod czymś, a nikt taki nie. O kurczę, chyba mamy swój sposób na to,
tak,
nie? No. I nagle zbierasz tych, dlatego też siedzisz, oglądasz tych ludzi. Nie chodzi o, żeby ich kopiować, tylko chodzi o to, żeby oni dla ciebie byli jakąś latarnią. Dlatego jak ci gasną latarnie, bo właśnie o tym mówiłem dzisiaj, to
ale
masz takie...
ładne połączenie, no tak, ale no, to tutaj jeszcze no bo... latarnie, bardzo mi się podoba.
No bo to jest trochę coś takiego, że nagle widzisz, że jak jest jakiś płomyk, to mówisz, Jezu, idę tam, muszę tam się przytrzymać i tak dalej, nie? Więc wierzysz tylko w to, że możesz się gdzieś wzbogacać. I właśnie nawet jak widzisz taneczny spektakl, gdzie ktoś robi... A my mieliśmy nagle, ej, a zróbmy... taki przykład mam, nie wiem, jak jeszcze się mogę tutaj... widziałem kiedyś w jakimś spektaklu teatralnym właśnie chyba, jak koleś podskoczył na ciemnościach i jak się zapalało światło, to on opadał i jeszcze miał taki pyłek, że go tak rozrzucał, więc jakby upadł i uderzył. Mówię, wow, jaki efekt.
Okay. No.
I pamiętam, że parę lat później, jak mieliśmy sketch o dziekanacie z kabaretem Limo, a chcieliśmy, żeby to był taki mały taki student przychodzi do dziekanatu, no nie? Ja mówię, Jezu, to byłoby super, jakby był jak Jaś Fasola trochę taki, wiesz, tych. Mhm. Mówię, a jak się zaczynał Jaś Fasola? On tak spadał, mówię, wiesz, i pierwsze co, tak, to wchodzi ta muzyka, coś tam i jest, nie miałem wtedy pyłku, ale właśnie jakby zainspirowany tamtym, w sensie mówię, no ten patent jest świetny w ogóle, nie? Tak. I jakby po prostu tylko zrobiliśmy końcówkę przytulanie się do podłogi, bo on tak zawsze leżał, wiesz, jak jest, zapalało się i on tak po prostu spadał, jakby, znaczy, no wiesz o co chodzi, nie? Ten początek Jasia Fasoli. I po prostu był moment ostatniego ruchu, czyli wchodziła ta muzyczka, było słychać, zapalało się światło i ludzie, wow, jak wyspał, wiesz. Mhm. Ja mówię, kurczę, no bo wiesz, gdzieś to widzisz, coś zobaczyłeś. Tak. W innej świetny sztuce przykład. W ogóle, nie? Tak. Że właśnie to było w teatrze gdzieś tam. Nagle mówisz, kurczę, jakby teraz to... Nawet sam rodzaj grania, sam rodzaj pisania, że czasami te skecze to nie są tylko skecze jak kabaretowe, tylko nagle trochę bardziej jak scenki teatralne, bo trochę byłeś tu, trochę widziałeś tam, trochę czytałeś to. Tak. Wiesz, no to mam wrażenie, że możemy tylko się wzbogacać po prostu, nie?
Zostało nam jeszcze niewiele czasu, a moim zdaniem to jest odcinek o eventach na żywo. Jest jeszcze jeden event na żywo, który trzeba omówić.
No.
Byłem na wrestlingu.
Byłeś na
byłem na tym wrestlingu. No,
no człowieku, tak, no. Kurczę, to my musimy to dwa odcinki jeszcze, no i co?
Wiesz co, no właśnie trochę jak ty opowiadasz o tym, że możesz się inspirować tak wieloma rzeczami, które niekoniecznie są z twojej sfery, no właśnie to samo miałem oglądając ten WWE, gdzie jakby...
To było w Gdańsku.
To było w Gdańsku i jest to przezabawne. Jest to tak po prostu, wiesz, że w sensie, że ci ludzie, którzy są tak w to zaangażowani, i masz takie trochę, co my tu robimy tak właściwie, w sensie jakby...
Wszyscy wiecie, że to jest fake.
Wszyscy wiemy, że to jest fake, ale jakoś to wchodzisz i stary i...
A ile było ludzi w ogóle?
Oj, pełno. Pełne stary.
Ja ale Ergo Arena?
Ergo Arena i stary, no my...
Jaki czad.
My zrobiliśmy w ogóle też... klasyczny kurde jak Szumowski. Czyli, że no wiesz, bilety stare przy ringu, no one kosztowały, żeby ci nie skłamać, nie wiem, 5000 zł. Nie? To są tego typu sumy. Więc my, wiesz, jakieś tam daleko, tam sobie stary ma po 300 zł, najgorsze bilety, takie, wiesz, w rogu za kolumną, nie? No i, wiesz, kupiliśmy tam 5 biletów, w piątkę tam, w czwórkę byliśmy i po prostu zeszliśmy sobie na dół i na stojąco sobie oglądaliśmy, wiesz, przy takiej po prostu barierce się oparliśmy i miałem tak, nie, no to jest super, nie? Więc na stojąco sobie wszystko obejrzałem i byłem częścią tego. Plusy, minusy. Rzeczywiście stadion dorosłych mężczyzn, w który w to wierzy i jakoś to wchodzi, bardzo zabawne. Minus, no jakoś mnie razi, jak Polacy, wiesz, że wychodzi American Nightmare, nie? I wiesz, i USA, i wszyscy w Polacy, USA. I mam takie, co my robimy? Coś to nawet jakby...
Tak,
zaczyna tak trochę mierdzi, wiesz.
To cringe trochę taki.
I ten cringe jest taki, no mnie cringe'uje jak... ogólnie moi przyjaciele, ale wiesz, że ktoś na przykład za bardzo z tego angielskiego zapożycza. Aha. Na przykład ostatnio byłem z dziewczyną, gdzieś tam poznałem ten i nie wiem, o czym jest rozmowa. Jest rozmowa o tym, a ty gdzie pracujesz? Coś tam, co... I ona, no, bo ja ostatnio szefowej powiedziałem, this ain't your business, I'm just here. Nie? I ja mam takie oczy.
Tak, ja wiem.
Mnie
tak.
To, kurde, po prostu przeszyło mnie, że ty tak jakby bezcześcisz i no dobra. Więc tu jest parę minusów. Nie wiem, musiałbym się więcej o tym dowiedzieć. Przez to, że to było dla Polaków, to miałem wrażenie, że mniej gadają. Chociaż może zawsze mniej gadają, mhm. Nie? Więc to było dużo tych walk i te walki są, wiesz, mega ekscytujące i dużo się tam dzieje. Chodzi mi o to, że na przykład samej fizyczności tego, co oni robią, właśnie tak jak mówisz, żeby doceniać i brać za siebie, no to jak oni, wiesz, mówią całym ciałem, i jak atakują, to uderz mnie tu, nie? I masz takie, że wiesz, no jest to głupie, ale w pewnym momencie, jak już to widzisz na takim poziomie, no to no kurde, no jakby...
Jest... No uderz go tu!
No uderz, wiesz, tak jest, nie? I później dopiero ci, którzy zaczęli przemawiać, to były te ostatnie walki i wchodzi, wiesz, ewidentny bad guy, który zaczyna cisnąć Polskę. I mam takie, no to jest tak śmieszne. W sensie, że wiesz...
No fajne.
No tak fajne, no tak...
A jak co ty
no, no właśnie, nie? W sensie, że on wchodzi i mówi... WWE, po angielsku oczywiście, ale będę tłumaczył, wiesz, to jest pierwszy raz, kiedy tu jesteśmy od dekady. I ja mówiłem im, że nigdy tu nie przyjedziemy, bo ten kraj śmierdzi. Yes. I wszyscy, na co buczecie? Ja wiecie co, zmieniłem zdanie. Odwołuję ten event.
Masz takie, już na koniec eventu.
Tak, na koniec eventu. I masz takie, ale to jest, i wiesz, i później jeszcze mówi coś w stylu, i wiecie co? Jeszcze nie lubię pierogów. Pierogi są beznadziejne.
Ale jedzie, ale grubo. Ale wiesz, co byłoby najśmieszniejsze? Jakby wychodzili tam chłopaki, no. Że dobra robota, fajnie, już po występie, wychodzą tam na ten parking, patrzą, mają porysowane auto. Że tylko w Polsce, bo ktoś powiedział, że nie lubi pierogów, w fejkowym evencie porysowali mu auto. Tak. Jak on musiał być przerobany.
I oczywiście ten dobry później mówił, wiesz, nie możesz nigdzie uciec, musisz nam oddać pas, czy o co tam
walczymy.
I że pierogi są super i później się biją i wiesz, no i jesteś w tym, bo już kurde obraził ci swój kraj i ty w to wchodzisz.
A ile to trwało wszystko?
Z 2,5, coś takiego. Z 2,5. Z dwóch smaczków, to jeden był moment, jaki miałem takie, zła publika, to nie dla nas, nie? Czyli, że wchodzi już dobry i jest... Pierwszy raz miałem takie coś, że miałem wrażenie, że jest takie przebicie czwartej ściany. W sensie, że tutaj właśnie, wiesz, tu bam, 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 a później jak się tak, wiesz, wygrał ten dobry i teraz była jakaś taka rozmowa, jak on tak zaczął mówić, hej, słuchajcie, my chcemy tu przyjeżdżać regularnie, naprawdę na tym zależy. Słuchajcie, nam na tym tak bardzo zależy, że my tu w ogóle przyleciliśmy Ryanairem, nie? Czy nawet on mówił Delta, to też było ważne, że przyleciliśmy tutaj Delta. Delta to jest, kurde, nie ma Delta, to jest Ryanair, nie? Więc masz takie, tutaj widać, że już jest przyciemniona historia, tak. Nie? W sensie, że widać, jesteś przyłapany na kłamstwie, no bo on nie przyleciał, ale może jeszcze, wiesz, on mówi Delta, no bo ja bym był w Ameryce i bym powiedział Ryanair. Wiesz, no, bym sobie,
tak,
wiesz...
Tak, przełożył. No,
przełożył, więc jeszcze to broni. Ale wiesz, jest cała historyjka, że wiesz, że i naprawdę było mało miejsc na nogi. Masz takie... My wszyscy latamy Ryanairami, nie jest taki do końca argument, że mamy cię teraz pokochać. Nie?
W sensie, no tak, dawaj sobie, ale fajnie, że to zrobiłeś.
I się skończyło.
Myślałem, że to zapomniałem zupełnie o tym, tak. Jak sobie wyjeżdżałem, więc nie było tematu, ale...
I też oczywiście oglądając to, żeśmy wymyślili, była nasz czwórka. I oczywiście w trakcie tego dokładnie to, co ty, to jest jak ja bym to zrobił, nie? W sensie, że jak ja bym był wrestlerem, to wiadomo, że ten. No i my wyszliśmy...
A kto w ogóle był?
Ja, w sensie byli bracia Szumowscy i bracia Kalbar, nie? I tylko, że mój brat 40-letni, który miał figurki WWE, cały czas miał atmosferę w stylu, kurde, to WWE kiedyś było lepsze. Ja miałem takie, stary, ty miałeś 11 lat. Mówisz? No to jest, wiesz, fanfary i tak dalej, 11 lat. Więc jakby Julek nie do końca chciał się z nami bawić. W sensie nie, bawił się, ale
rozumiem. Zostały mu marzenia.
Dokładnie.
Wrócił do domu i zrobił pa. Tak to powinno wyglądać. Tak. Ciach.
A my z braćmi Kalbar sobie powiedzieliśmy, że gdybyśmy my byli trio, bo to tam jest często, wiesz, że 4x4 albo 3x3, a wiesz, my jako trio byśmy się nazywali papier, kamień, nożyczki. I że często się kłócimy, ale razem jesteśmy niezniszczalni. I później chcieliśmy jeszcze Julka w to wtroszyć, więc powiedzieliśmy, że możemy być papier, kamień, nożyczki i Tomek. I Julek ma tak, ja mam na imię Julek. No tak, ale jesteś postacią Tomek. Więc,
to jest wszystko, co on ma.
Tak. No.
Przychodzi z SSR-em do pracy i nagle dopada go z Wall, który mówi, że pierogi są złe.
Ale realnie, stary, wiesz, motyw, że masz takich... Bo to też często chodzi o to, że musisz mieć jakiś ten taki sztyk, nie? Że jakby, wiesz, jest jeden, który jak lew, i później wszyscy inni robią jak lew, nie? I wiesz, i że my w trójkę wchodzimy i gramy z widownią w papier, kamień, nożyczki i ze sobą. No stary, no zajebisty to by był sztyk, nie? Więc...
Jest to dla mnie tak ciekawa, znaczy tak w ogóle poza jest, ale domyślam się, że może być to taka emocja właśnie jak Book of Mormon.
Myślę, że naprawdę byś, jak widzę, jak byś wyciągnął coś z tego.
No na maksa, podejrzewam, że jak już tam wejść, to albo się bawisz, a nie możesz narzekać, bo to już wtedy bez sensu.
No.
Kochani, musimy kończyć. Trzymajcie się i do zobaczenia, do następnego tygodnia. Czołem.
Nara.